bez barier.
Nie służy im izolacja i brak kontaktu z innymi ludźmi. Utrudniona jest edukacja i terapia. Czas pandemii jest bardzo trudny dla osób z niepełnosprawnościami. Na początku maja co roku obchodzimy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. Tradycyjnie był to marsz przez centrum miasta i festyn integracyjny. W tym roku obchody przeniosły się do wirtualnej rzeczywistości, jednak sama godność osób niepełnosprawnych wciąż jest jak najbardziej realną sprawą i o niej będziemy dziś rozmawiać. 7 minut po 18. Dobry wieczór, Alicja Piotruczuk. Zapraszam.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Godność człowieka to poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie. Jest to też pragnienie szacunku ze strony innych ludzi z uwagi na swoje walory duchowe, moralne czy zasługi społeczne. Zanim jednak porozmawiamy o tym, czy poczucie godności dla osób niepełnosprawnych jest ich prawem czy ich przywilejem, krótka informacja. Od 25 maja młodsze dzieci będą mogły wrócić do szkół. Tak wynika z nowych rozporządzeń trzeciego etapu łagodzenia obostrzeń. Nie będą jednak prowadzone lekcje. Uruchomione mają zostać dodatkowe zajęcia opiekuńcze dla dzieci w klasach 1-3. Decyzję o posłaniu uczniów do szkół rząd pozostawia jednak rodzicom. To rodzice lub opiekunowie decydują o tym, czy poślą dziecko na dodatkowe zajęcia opiekuńcze, podkreślił Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej konferencji prasowej. A przypomnijmy, że ze względu na pandemię koronawirusa rodzicom, którzy muszą zająć się dzieckiem w wieku do 8 lat, bo starszym dzieckiem niepełnosprawnym, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jak podkreślił premier, dla osób, które zdecydują się na pozostawienie swoich pociech w domu, przedłużony zostanie zasiłek opiekuńczy. Wszystko po to, aby mieli oni wybór. Z dodatkowego zasiłku można skorzystać niezależnie od zwykłego 60-dniowego zasiłku opiekuńczego. Obowiązuje on od 26 marca. Początkowo przysługiwał na 2 tygodnie, ale już kilkakrotnie był przedłużany. Wynosi on 80% podstawy wymiaru zasiłku, a podstawą do jego naliczania jest średnia pensja z ostatnich 12 miesięcy. Jak oszacował rząd, dotąd skorzystać z zasiłku mogli rodzice 165 tysięcy dzieci do lat 8 oraz 8 300 dzieci niepełnosprawnych. A naszym gościem jest dziś pani Anna Drabasz, pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw osób niepełnosprawnych, pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Anno, godność jest prawem czy przywilejem i czy można ją komukolwiek zagwarantować przepisami prawnymi?
Godność to w ogóle jest źródło wszelkich praw człowieka. Jak popatrzymy sobie na dokumenty, to takie fundamentalne dla praw człowieka, na Kartę Narodów Zjednoczonych, później Powszechną Deklarację Praw Człowieka, to ta godność jest po prostu wartością, która przenika, która daje podstawę do korzystania z praw. I też na to się powołuje konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która wskazuje, że ta przyrodzona godność, i to jest ważne, że ona jest przyrodzona, ona nie jest dana przez nikogo. My nie potrzebujemy niczyjego przyzwolenia na to, żeby ze swojej godności korzystać. Ta przyrodzona godność jest źródłem innych wartości, takich jak równość, takich jak sprawiedliwość, jest źródłem innych praw, których akurat konwencja wymienia szereg, prawda, bo to są i prawo do życia, i prawo do prywatności, i prawo do edukacji, i do zatrudnienia, więc tak zwana godność to jest sama baza. Jak pyta mnie pani o to, czy jest to gwarantowane przez prawo, no to tak naprawdę no to kilka szkół możemy zidentyfikować, bo z jednej strony mamy taką koncepcję praw naturalnych, które mówią, że te nasze prawa pochodzą w ogóle z innego źródła niż prawo stanowione. Natomiast niezależnie od tego, jak na to spojrzymy, to trzeba powiedzieć, że no to jest fundament. Godność, czyli takie poczucie własnej wartości, ale ze względu na to, że jesteśmy jednak istotą społeczną, to często tego potwierdzenia, takiego uznania naszej godności szukamy także w otoczeniu. Więc jest to takie, można powiedzieć, taka wartość relacyjna, bo w tej relacji z innym człowiekiem sprawdzamy, prawda, na ile nasza godność jest szanowana, na ile respektuje się nasze prawa.
To też bardzo zależy od tego, jak domagamy się szanowania naszej godności. Więc to jest też ta druga strona.
Tak, z jednej strony oczywiście możemy mówić, że prawo powinno nam dawać pewne narzędzia, instrumenty do tego, żebyśmy mogli te prawa egzekwować. Natomiast no, mówimy tutaj o grupie osób z niepełnosprawnościami, która jest bardzo różnorodna, która ma te podstawy do egzekwowania swojego prawa różne, bo niektóre osoby, na przykład osoby z intelektualną niepełnosprawnością, na pewno muszą otrzymać informacje o tym, do czego mają prawo i jak mogą egzekwować je, też w sposób, który respektuje ich tożsamość, respektuje potrzeby, respektuje możliwości. Więc to jest bardziej skomplikowana sprawa, że rzeczywiście tutaj, żeby egzekwować swoje prawa, musimy mieć odpowiednie narzędzia do tego.
I odpowiednią świadomość. Czasem życie samo nam pokazuje, jak przestrzeganie godności, rozumianej na przykład jako równy dostęp, jest ważne. Tutaj stan pandemii uświadomił nam na przykład, jak ważna jest równość w dostępie do tej cyfrowej czy wirtualnej rzeczywistości. Tutaj okazało się, że jest to absolutnie niezbędne, aby wszyscy mogli korzystać z tych dóbr cywilizacyjnych.
Tak, rzeczywiście no, ta sytuacja pozwoliła na taki, może czasami bolesny, ale test potrzebny tego, na jakim etapie wdrażania dostępności jesteśmy. Ta dostępność cyfrowa, albo rozszerzyłabym ją też, ta informacyjno-komunikacyjna, jest całkowicie zasadnicza, bo ona tak naprawdę jest warunkiem naszego bezpieczeństwa zdrowia, bezpieczeństwa życia. I trzeba powiedzieć, że oczywiście bardzo się cieszymy, że większość tych komunikatów, które były bardzo ważne, czyli mówiące o tym, jakie są nowe zasady funkcjonowania, były tłumaczone na polski język migowy. Natomiast no, sam sposób, czasami sam standard no, pozostawiał wiele do życzenia, chociażby takie drobiazgi, ale tak naprawdę zasadnicze rzeczy jak wielkość tłumaczy, tło, oświetlenie osób, które tłumaczyły, możliwość korzystania z napisów. No bo wiadomo, że nie każdy posługuje się językiem polskim, językiem migowym, więc też jeszcze inne, prawda, alternatywne sposoby komunikacji. Tutaj rzeczywiście no, mamy pole do rozwoju, tak bym powiedziała.
Na pewno potrzeb jest bardzo wiele, ale też ta komunikacja cyfrowa okazała się absolutnie niezbędna, na przykład w edukacji, w dostępie do urzędu, w takim codziennym życiu. Nie tylko jeżeli chodzi o komunikaty, jak postępować i jakie są nowe ograniczenia, czy znoszenie tych ograniczeń w sytuacji pandemii, ale też codzienne życie. Bardzo trudno było prowadzić lekcje z dzieckiem, jeżeli w domu nie ma komputera, jeżeli rodzice nie umieją korzystać z narzędzi komputerowych, oprogramowania, jeżeli dzieci same nie potrafią z tego korzystać, jeżeli nauczyciele nie są gotowi. Początkowo były to trudności, ale wydaje się, że wszyscy bardzo szybko się dostosowali.
Ja się bardzo z tego cieszę, bo tak naprawdę to jest taka ewolucja, czy może rewolucja ze względu na jej intensywność, która dobrze nastąpiła, bo ja mam nadzieję, że te owoce będą do konsumpcji już po tym okresie, jak wrócimy, prawda, do takiego normalnego trybu życia, do wykorzystania, do rozwijania dalszego, bo rzeczywiście nie można powiedzieć, że ta pandemia jedynie odkryła te takie niedociągnięcia, ona też wyzwoliła dużo kreatywności i innowacyjności. I rzeczywiście na przykład to, że już coraz więcej rzeczy możemy online załatwić, to dla osób z niepełnosprawnościami jest ważne, bo to nawet nie chodzi o to, że mamy założyć, tak, że wszystkie osoby z niepełnosprawnością mogą zostać w domu, bo tak nie jest, ale jak mają wybór, to mogą zadecydować, prawda, czy są w stanie dotrzeć do urzędu, czy wolą to zrobić elektronicznie.
To oczywiście jest bardzo ważne, aby pozostał wybór, bo co prawda bardzo wygodnie jest załatwić jakąś sprawę przez internet, nie wychodząc z domu, ale jednak trudno jest żyć tylko i wyłącznie w wirtualnej rzeczywistości, kontakt z żywymi ludźmi. To jest niezwykle istotna sprawa, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami, z różnymi niepełnosprawnościami, więc tutaj jedno nie może wykluczyć czy zastąpić drugiego.
Oczywiście, ja szczególnie myślę tutaj o dwóch obszarach, gdzie to jest obecnie wykorzystywane, czyli właśnie edukacja i zatrudnienie. Wiemy, że oczywiście część pracowników z niepełnosprawnościami nadal pracuje w sposób stacjonarny. Niektórzy przeszli właśnie na pracę zdalną, inni niestety tracą pracę, tak jak i reszta społeczeństwa. Natomiast to, ten moment powrotu będzie też bardzo ważny właśnie dla uczniów i pracowników. Ważne jest, żeby po pierwsze uwzględniać ich potrzeby, bo jednak wśród osób z niepełnosprawnościami są osoby, które wymagają, no są w tej grupie, powiedziałam, wysokiego ryzyka, czyli pewnie będą wymagały jednak no, jakiegoś takiego przemyślenia, konsultacji, czy nie powinny przez dłuższy czas jakoś chronić się. Ale z drugiej strony też nie można, prawda, zakładać, że powinny kontynuować pracę zdalną, jeżeli to się sprawdziło, no bo ta socjalizacja jest bardzo ważna i tak samo z uczniami.
Także Forum Osób Niepełnosprawnych przeniosło się do wirtualnej rzeczywistości. Tak jak wiele spotkań zaplanowanych wcześniej, czy imprez nie odbywa się.
To my w tym roku, tak dodam właśnie jeszcze, w tym roku planujemy w ogóle kongres osób z niepełnosprawnościami, mimo tego, że to zawsze jest impreza jesienna w październiku, a tam planujemy online.
Też, no, to czyli planujecie, taki... że do października nie da się już spotykać z ludźmi?
Znaczy ze względu na to, że już teraz trzeba rozpocząć przygotowania, a przygotowania rzeczywiście pod względem logistycznym są dosyć skomplikowane, no i wymagają też budżetowania odpowiedniego, więc w tym roku planujemy to online, ale myślę, że to akurat może być ciekawym doświadczeniem ze względu na to, że dostępność będzie dużo większa. Bo jeżeli chodzi o fizyczną obecność, bo tutaj myślę i o konwentach tych regionalnych, czyli o tym konwencie, który w Białymstoku się odbywa, ale też subregionalnych w naszym regionie przez Podlaski Sejmik organizowany, jak i ten kongres warszawski, one no, siłą rzeczy zrzeszały te osoby, które mogły dojechać. A wiadomo, że no, no są też czasami takie przypadki, że to nie jest możliwe ze względu na transport i jego dostępność. Dlatego myślę, że akurat w tym roku możemy spróbować w ten sposób.
Europejskiemu forum się udało?
Europejski forum miał swoje walne zgromadzenie i rzeczywiście no to jest większość pośród tych osób. To są osoby z niepełnosprawnościami i w tym roku wyjątkowo było to głosowanie, bo tam przede wszystkim chodzi o przyjęcie dokumentów, programów na rok przyszły, a także podsumowanie tego okresu działania i rzeczywiście odbywało się to wszystko online.
A jakie są te postanowienia? Mówią one o godności?
Jeżeli chodzi o rezolucję, która została podjęta, ona się nazywa COVID-19 i prawa osób z niepełnosprawnościami. Bardzo szeroko ona podchodzi do tego, co stało się doświadczeniem osób z niepełnosprawnościami. Taką bardzo smutną konstatacją, ale wydaje mi się, że na ten moment wcale nie na wyrost. Jest jedna konstatacja, że najliczniejszą grupą ofiar tej pandemii to są osoby z niepełnosprawnościami.
I osoby starsze.
I osoby starsze, tak, ale to tak naprawdę możemy powiedzieć, że te grupy mają wiele wspólnego, prawda, bo one są często poddawane instytucjonalizacji, przebywają w placówkach, gdzie no, narażone są w dużo większym stopniu na zarażenia. I to może na taką skalę jeszcze tego nie widzimy w Polsce, natomiast rzeczywiście, bo jakieś dane było podawane w zeszłym tygodniu, że 4% DPS-ów naszych było, że tak powiem, zakażonych, natomiast tych osób przebywających tam, natomiast rzeczywiście to jest taki problem, który właśnie pokazuje, że system nie zadziałał. To znaczy sama idea przebywania osób w takich skupiskach może generować wiele niebezpieczeństw dla życia i dla zdrowia.
Ale to nie jest nowa wiedza, tylko tutaj bolesne wiedza, doświadczenie.
Tak, to jest, przejaw choroby, tak chorego stanu po prostu.
Jakie jeszcze plany na przyszły rok, oprócz wskazania, że instytucjonalne rozwiązania nie są dobre dla osób z niepełnosprawnościami?
Na poziomie europejskim to, co się jawi jako największa praca, to jest stworzenie dobrej strategii, ponieważ kończymy właśnie okres programowania i na kolejne 10 lat będzie tworzona strategia, co też angażuje wszystkie państwa członkowskie w tworzenie odpowiednich polityk, rozwiązań prawnych. Tutaj to są różne obszary, bo to są obszary także związane na przykład z prawami konsumenckimi, z prawami pasażerskimi, no ale też takie właśnie bardzo podstawowe rozwiązania związane ze wspólną kartą parkingową europejską, czy też na dalsze dyskusje nad wspólnym sposobem, nie to, że orzecznictwa, ale potwierdzenia statusu osoby z niepełnosprawnością na poziomie europejskim.
Orzecznictwo to bolączka naszego polskiego systemu.
No, zgadza się. To jest taki temat, który powraca tak naprawdę przy każdej dyskusji o niepełnosprawności, bo jest podstawą.
I ciągle jest, już za chwilę, już za momencik będziemy mieli rozwiązany problem. Tymczasem wciąż około 20 instytucji zajmuje się różnego rodzaju orzeczeniami dotyczącymi osób z niepełnosprawnościami. System jest niefunkcjonalny, nie oddający współczesnego, nowoczesnego, czy nawet humanistycznego podejścia do godności osób z niepełnosprawnościami.
Tak, a przy tym w wielu obszarach jednak w Polsce nadal to, czy osoba może skorzystać z danego prawa, tak wracając do godności i praw człowieka, no jednak jest weryfikowane właśnie na podstawie dokumentu. Bardzo się cieszę za każdym razem, jak widzę jakieś rozwiązania, które dopuszczają inne warianty.
Sytuacja z koronawirusem sprawiła, że tylko na podstawie dokumentów zapadają orzeczenia, co jest bardzo nieprawidłowe.
Nieprawidłowe, tak, ale to możemy powiedzieć, że stan nadzwyczajny, prawda, mamy.
No, ale miejmy nadzieję, że nie przejdzie w permanentny.
Tak, że nie będzie tutaj jakiś prób kontynuacji. Natomiast rzeczywiście trzeba śledzić, jak rozwinie się sytuacja. Mam nadzieję, że rzeczywiście niedługo nas jednak ucieszy informacja o tym, że jest mocne postanowienie o tym, żeby zmienić ten system. Ja bardzo wierzę w pana pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, pana Pawła Wdówika, który ze względu na własne doświadczenia i zawodowe, i personalne, to może będzie rzeczywiście tą siłą sprawczą.
Pani Anno, od prawie 20 lat hucznie świętujemy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Przechodzą marsze, odbywają się festyny, odbywają się spotkania. Bardzo dużo mówimy o prawach osób niepełnosprawnych. Czy ciągle trzeba jeszcze o tym wszystkim przypominać?
Ja uważam, że tak naprawdę czasami wręcz same osoby z niepełnosprawnościami zamykają się we własnym środowisku, trafiają z tym przekazem do osób już przekonanych. Natomiast bardzo bym chciała, żeby ta debata, te wątki niepełnosprawnościowe były obecne tak naprawdę w każdej dziedzinie życia. Żeby zauważyć, że jakiegokolwiek problemu nie dotkniemy, to musimy brać pod uwagę różnorodność społeczeństwa. I w tym też potrzeby różnych grup. I to by była idealna sytuacja, bo to by oznaczało, że rzeczywiście możemy mówić o godności, bo godność to tak naprawdę taka sytuacja, w której drugi człowiek traktuje nas jak osobę sobie równą, która ma takie same prawa do życia i do korzystania ze swojego życia, jak i ma takie same możliwości do tego, żeby z nich korzystać.
Ten przykład, który w programie Bez Barier kilkakrotnie już był przytaczany, jeżeli chodzi o poczucie godności, to taki naprawdę banalny. Jeżeli ktoś chce pójść do teatru, czy do sklepu, czy do urzędu, to ma prawo wjechać tą samą windą, wejść tymi samymi drzwiami i wjechać tą samą windą, którą wjeżdża każdy inny człowiek, który chce pójść do tego samego teatru, do tego samego sklepu, czy do tego samego urzędu. Nie jakąś inną, specjalną.
Tak, to tak naprawdę pokazuje rzeczywiście to, co powtarza w każdym artykule konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, że mamy jako osoby z niepełnosprawnościami prawo do edukacji, zatrudnienia, do korzystania z kultury, do korzystania ze środowiska naturalnego na równych prawach z innymi osobami. To jest bardzo istotne.
I warto, żeby wszyscy o tym pamiętali, zarówno sprawni, i młodzi, i silni, i ci mniej sprawni, mniej młodzi i może nie aż tak silni. Dziękuję bardzo za rozmowę. Serdecznie. Naszym gościem była dziś pani Anna Drabasz, pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw osób niepełnosprawnych, pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ja dziękuję też za uwagę. Życzę zdrowia, ciągle dużo zdrowia i do usłyszenia za tydzień.
Bez barier.